Między dniem a dniem. Kwadrans po ósmej, Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry. Myślę, że jesteśmy pierwsi, którzy o tym będziemy w tej chwili informujemy. Zakończył się pierwszy etap prac archeologicznych w tej przestrzeni pomiędzy ulicą Świętoduską a Lubartowską. Ten pierwszy etap się zakończył. Drugi miał ruszyć dzisiaj, ale pogoda specjalistą pokrzyżowała plany. W studiu gość Rafał Niedźwiadek, firma Arche. Dzień dobry. Nic się nie pomyliłem. Pierwszy etap się zakończył.
Tak.
Proszę wybaczyć, ale w moim przeświadczeniu, albo z tego, o czym rozmawialiśmy przed kilkunastoma tygodniami, ten pierwszy etap prac, tak mi się wydaje, jako laikowi, był dość skromny.
Początki były skromne. Myśleliśmy początkowo, że ten teren jest zniszczony albo w ogóle nieużytkowany, skoro przygnęła do niego metka ogrodów karmelickich, potem targu XIX-wiecznego, a wreszcie takiego skweru zwanego brzydko psią górką. Tymczasem to właśnie, jak teren był użytkowany, że był wyłączony z procesu urbanizacji, pozwoliło uchronić to, co było najcenniejsze i, mówiąc w cudzysłowie, najfajowsze z tego wszystkiego, czyli osadę. Osadę, której początki moglibyśmy datować na VIII wiek, koniec widzieć gdzieś w X-XI wieku. Mówimy to na razie na podstawie wyłącznie datowania czy cech stylistycznych ceramiki, natomiast pewnie więcej będziemy mogli powiedzieć po zebraniu dat radiowęglowych, bo z każdej próbki organicznej niemal pobieraliśmy taki wycinek do badania, do znaczenia wieku bezwzględnego.
Panie Rafale, co odkryliście, co mogliście oglądać, odkrywając kolejne warstwy ziemi?
Tym najciekawszym, najważniejszym odkryciem to jest zespół 12 domów w nomenklaturze archeologicznej nazywanych ziemiankami słowiańskimi i towarzyszących im jam gospodarczych, czyli używając eufemizmów, wioska. Wioska, ale bardzo zorganizowana, ponieważ niektóre przestrzenie były wygrodzone, inne połączone na przykład rodzajami płotków. Być może, a raczej na pewno, część tych domostw musiała współistnieć w jednym horyzoncie, ale na razie dzisiaj byśmy unikali takich uogólnień, dopóki nie będziemy mieli dat bezwzględnych.
Mamy 700-lecie Lublina. Co to znaczy? Czy z tego możemy wysnuć jakieś wnioski, jak miasto się rozwijało?
Dzisiaj raczej myślimy, że Lublin rozwija się równolegle i na wzgórzach lesowych i w dolinach. Mamy mnóstwo śladów, które dowodzą tego, że mniej więcej w równym czasie i z równą intensywnością powstawały osady ten proces zintensyfikował się w VIII wieku, w X wieku nastąpiło jakieś załamanie. Niemniej jednak cała aglomeracja lubelska, objęta dzisiejszymi granicami miasta, a także wychodząca poza nim, była taką siecią osad w różnej wielkości, w różny sposób użytkowano. I jedną z nich na pewno była osada przedgrodowa, podgrodowa pomiędzy Świętoduską a Lubartowską.
To jest ten obszar, to jest drugi, można tak wysnuć, z tego, co rozmawialiśmy przed wejściem do studia. Drugi pod względem historycznym za wzgórzem Czwartkowym?
Czy inaczej byśmy ten temat mogli ująć. Dzisiejsze odkrycie zbiegły się z rocznicą 700-lecia miasta. Poprzednie odkrycie podobnej rangi, podobnej wielkości, jeśli chodzi o skalę przebadania i odkrycia budynków z tego okresu, to właśnie badania na Czwartka, więc 650-lecie miasta. Pewnie to przypadek, ktoś powie, niemniej jednak może też i szczęśliwe rządzenie losu. Istotną jest, jeśli porównujemy te dwa stanowiska i badania zawarte pomiędzy tymi dwoma stanowiskami w ciągu 50 lat, to, że na obydwu stanowiskach, w obydwu punktach Lublina odkryto aż tak wielką ilość budynków, czy wręcz domostw słowiańskich. Różnicą jest tylko to, że w Czwartku mieliśmy te budynki z najstarszego horyzontu, VI-VII-wiecznego. Tu nam na razie ich brakuje. Ale też być może, gdybyśmy włączyli odkrycia pod ratuszem, które robiliśmy 10 lat temu, gdzie budynki z tego horyzontu istniały, to być może byśmy mieli też taką osadę o większej powierzchni i też tak rozległą czasowo.
Te odkrycia, które dokonane zostały pomiędzy ulicami Świętoduską a Lubartowską, jaką one mają wartość materialną? Czy mają taką wartość, czy to jest tylko wartość historyczna dla badaczy?
Materialną w sensie złotówek pewnie nie. Odkrywamy rzeczy, które ktoś porzucił. Te domy nie miał w sobie zawartości, byśmy dzisiaj powiedzieli. Odkrywamy zniszczone naczynia, zniszczone przedmioty użytku codziennego, które też są rzadkością. Na przykład, gdy znaleźliśmy szydło kościane, to był wielki rarytas. Ale mają duże znaczenie dla historii miasta, ponieważ obrazują kompletną osadę, albo w miarę kompletną osadę, która na pewno była ograniczona przeszkodami terenowymi, bo z jednej strony mieliśmy wąwóz pod ulicą Lubartowską, z drugiej strony jakiś rodzaj obniżenia w ulicy Świętodurskiej, a więc ten fragment zabudowy miasta był ściśle limitowany. I to, że mamy te wszystkie chałupy, z których większość posiadała konstrukcję taką typowo słowiańską, czyli na Ślemie i Sochę, ale mamy też i wyjątek. Budynek wzniesiony w technice zrębowej, gdzie to też, przepraszam, o dziwo, przewróciły się całe ściany, co w warunkach badań na lasach jest rzeczą nietypowym ewenementem. Patrzeć na drewno, słownie drewno, które ma 1000 lat, a zostało zwęglone. I to też tak ośmiela, a także zachęca. Przypomnę, że przed 50 laty wysunęto hipotezę, że po erze ziemianek budowanych na Ślemie i Sochę przyszła era budynków wznoszonych w technice zrębowej. Ale takowych nie odkryto, ponieważ drewno się nie zachowuje. Tu mamy taki przykładek.
Przykład drewna.
Tak jest, drewna łączonego na zrąb.
Panie Rafale, tak jak wspomniałem, laik taki jak ja pewnie chciałby część z tych rzeczy móc oglądać. Tak jak może przez niejako analogię. Okno czasu na krakowskim przedmieściu na Deptaku. Czy coś takiego jest szansa, że powstanie na tym odcinku teraz przez państwa badanym? Czy w ogóle jest sens robienia czegoś takiego?
W sensie materialnym nie ma takiej możliwości, ponieważ to, co obserwujemy, to czym tak się zachwycamy, się tak naprawdę jest kolorowymi plamami w ziemi. Oczywiście też używając eufemistycznych zwrotów, które ktoś kiedyś wydrążył, natura bądź inny człowiek zasypał i to ma postać kolorowej ziemi odcinającej się na tle lesu, a że układa się w taki, a inny kształt, który jeszcze dodatkowo jest akcentowany na przykład dołami posłupowymi, które też są innym kolorem, inną strukturą ziemi, to my to czytamy jako ziemianki. W związku z czym kopanie dołu w ziemi i barwienie go na jakiś kolor, to nie ma sensu i nie dałoby ludziom nic do wyobrażenia. Być może, oczywiście, o ile temat podchwyci inwestor, kawałek takiej budowli, takiej ziemianki, na przykład zbudowanej w technice zrębowej, a więc elementami trwałymi. Oczywiście nie tymi, które odkrywałem, bo to jest nawet nie próchno, mocno zwęglałe drewno, które ma postać sprasowanego popiołu, używając znowu takich bardzo ogólnych określeń. Być może uda się przeforsować, zaproponować projekt, o którym myślimy od 10 lat, kiedy rozmawiamy o tych badaniach z inwestorem, aby w sposób wirtualny te obiekty zilustrować. To wszystko jest kwestia późniejszych czasów, niemniej jednak nawet i sami budujący są też zainteresowani tym, co odkrywamy.
Panie Rafale, nie zachęcamy słuchaczy do tego, aby na własną rękę poszukiwali historycznie, archeologicznie na Lubelszczyźnie, ale Lubelszczyzna ma kilka takich miejsc, gdzie archeolodzy odkryli niemałe bogactwo. Gdzie tego szukać?
Są takie miejsca...
W sensie turystycznym oczywiście.
Są takie miejsca, które przewodnikowo można wskazać, na przykład Stopie, Masłomęcz, Wajciechów i pewnie kilka innych, które wiążą historię z archeologią, źródła pisane z odkryciami. Ale tak idąc do studia, pomyślałem sobie, żeby każdy z słuchaczy wytyczył sobie własną ścieżkę. Oczywiście nie polecam szukania tego z łopatą czy z wykrywaczem metali, bo to jest zabronione prawnie, ale tu polecę stronę konserwatora wojewódzkiego, gdzie każdego roku publikujemy my, archeolodzy, takie zbiorowe wydawnictwo pod tytułem Skarby Lubelszczyzny. Każdy tom, każdy rok jest poświęcony innemu zagadnieniowi. Na przykład w zeszłym roku został wydany tom poświęcony badaniom nad drogą. I proszę sobie wyobrazić, że do tych wszystkich atrakcji, o których piszą przewodniki, dodaliśmy my, archeolodzy, całą plejadę odkryć sięgających czasów łowców mamutów po współczesność. I taki rodzaj wycieczki, oczywiście wirtualnej, bo tych odkryć nie sposób zobaczyć, nie sposób sobie wyobrazić, ale można byłoby samemu wytyczyć. Także zachęcam do lektury opracowań tych popularnych, które są łatwo dostępne, dają z jednej strony wyobrażenie o przeszłości naszego regionu, a z drugiej strony pozwalają na podróż właśnie w jakimś tam celu.
I to też będzie piękna podróż. Rafał Niedźwiadek, firma Arche, bardzo panu dziękuję.
Ja również dziękuję, do usłyszenia.